co tak naprawdę pijał James Bond? Czy agent 007 musiał wstrząsać swoje martini, by ukryć fakt bycia alkoholikiem? Czemu wstrząśnięte martini wcale nie jest lepsze i dlaczego naukowcy tak niezdrowo fascynują się fikcyjnym agentem specjalnym? O tym oraz o wszystkim, co dotyczy alkoholu w życiu najsłynniejszego popkulturowego szpiega, porozmawiamy w tym odcinku. Cześć, ja nazywam się Ziemichut, Przemysław Ziemichut, a to jest podcast Strefa Wolnocłowa, w którym przyglądać się będziemy nawykom konsumpcyjnym najbardziej znanego fikcyjnego brytyjskiego szpiega. Nie ma chyba bardziej ikonicznego cytatu z alkoholem w tle niż Martini, wstrząśnięty, niemieszany. Zacznijmy od rzeczy podstawowych. Zdaję sobie sprawę, że dla wielu to, co teraz powiem, będzie oczywiste, ale pewnie nie dla wszystkich. Gdy w Polsce mówimy Martini, mamy często na myśli wermut o tej nazwie produkowany przez koncern Bacardi Martini. Nie o takim Martini będziemy tu jednak mówić. Koktajl Martini to połączenie ginu i wermutu. I żeby było śmieszniej, często do przygotowania koktajlu Martini wykorzystuje się właśnie wermut Martini. Tym niemniej są to dwie różne rzeczy. Uważa się powszechnie, że Martini wywodzi się od koktajlu o nazwie Martinez, który jest połączeniem ginu, wermutu i, tu zależnie od przepisu, albo likieru Luxardo oraz kilku kropli bitteru, albo likieru pomarańczowego, curaçao i bitteru. Martini jest więc taką wersją uproszczoną koktajlu Martinez. I tak, możemy zamówić martini w tej wersji klasycznej, 10 ml wermutu, 60 ml ginu, w wersji wet martini, wermut pół na pół z ginem, w wersji dirty, czyli brudnej, z dodatkiem zalewy spod oliwek, w wersji dry, z wermutem wytrawnym, w wersji upside down lub reverse, czyli takiej, gdzie wermutu jest więcej niż ginu, i w końcu w wersji perfect, gdzie mamy równe ilości słodkiego i wytrawnego wermutu z dodatkiem ginu. Nadążacie? Dobrze, bo to dopiero początek zawiłości. Możemy też, tak jak często robi to bohater naszej dzisiejszej opowieści, zamienić gin na wódkę i otrzymać vodka martini. I tu możemy już przejść do naszego słynnego powiedzenia. Rozpowszechniły się dwa tłumaczenia tej słynnej frazy. Jej pierwsza część jest zawsze taka sama, wstrząśnięte. I w zależności od tłumaczenia albo niezmieszane, albo niemieszane. Ta na pozór drobna różnica zmienia kompletnie sens tego zdania. W pierwszym tłumaczeniu możemy odnieść wrażenie, że drink ma być najpierw wstrząśnięty, a dopiero potem należałoby go zmieszać, ale pan Bond sobie tego nie życzy. Właściwa jest druga wersja, to znaczy martini wstrząśnięte, niemieszane. Martini albo wstrząsamy, albo mieszamy. Tradycyjnie, jak większość klasycznych drinków, martini było właśnie przeważnie mieszane. Dlaczego? Utarło się w świecie barmańskim, że drinki na bazie klarownych składników mieszamy, wstrząsamy zaś te, którym wstrząsanie i tak nie zaszkodzi, bo są już mętne. W szklanicy barmańskiej miesza się więc drinki po to, aby ich nie zmącić i by nie straciły na wyglądzie. Nie jest natomiast prawdą, że mieszamy drinki po to, by ich nie rozwadniać, a wstrząsamy po to, by zmniejszyć ich moc. Owszem, wstrząsanie sprawia, że lód szybciej się topi, zamienia w wodę i rozwadnia drink, ale intensywne mieszanie może zapewnić nam dokładnie ten sam efekt. A co ze smakiem? No tutaj zdania są podzielone. Możecie spotkać się z opinią, że sposób przygotowywania martini ma wpływ na smak, bo gin po wstrząśnięciu traci część ze swoich aromatów. Żeby było ciekawie, nie jest to zdanie barmanów, a naukowców. A konkretniej przynajmniej jednej pani doktor, Shannon Stewart z prestiżowego amerykańskiego MIT. Twierdzi ona, że najbardziej lotne i najciekawsze aromaty ginu tracimy bezpowrotnie właśnie dzięki wstrząsaniu naszego koktajlu. Tak. Poważnie, ludzie w MIT zajmują się tak poważnymi dla świata kwestiami, jak to, czy wstrząsać, czy mieszać martini. Cytowane wnioski pochodzą nie tyle z pracy naukowej, ile z artykułu. Przekonanie o tym, że ginu nie należy wstrząsać, opiera się na teorii, która mówi, że w ten sposób możemy go posiniaczyć. Oczywiście niedosłownie, chodzi o metaforyczne pozbawienie go aromatów. Możecie jednak spotkać się ze stwierdzeniem, że wstrząsanie z kolei dobrze będzie służyło tanim, produkowanym mniej więcej w drugiej połowie zeszłego stulecia wódkom, które w przeciwnym razie były po prostu zbyt oleiste. Ile w tym prawdy? Nie wiem. Nie trzymam w domu taniej wódki z lat 60. Jeśli macie taką, obowiązkowo z ziemniaków, dajcie znać. Chętnie się dowiem, jak jest naprawdę. A tak zupełnie na poważnie, na dzień dzisiejszy nic nie wskazuje na to, żeby ta teoria miała jakiekolwiek umocowanie w faktach. ale to dopiero początek naszego zagłębiania się w struktury bondowskiego drinka. To badania nad odwiecznym konfliktem shakera ze szklanicą dały początek wielu innym badaniom naukowym. Niektórzy szukają przyczyny, dla której Bond kazał swoje drinki wstrząsać nie tyle w smaku koktajli, co w postaci samego agenta i królewskiej mości. Powiedzmy to wprost. Są na świecie ludzie, którzy uważają, że James był alkoholikiem. Tak, tak, wiem co powiecie. Jak to jest możliwe, że tak doskonały agent, człowiek legenda, niezastąpiony szpieg miałby być alkoholikiem? No więc trójka naukowców postanowiła przyjrzeć się temu zagadnieniu bliżej. Cóż, no, stresująca praca, ciągłe ryzyko śmierci i obracanie się w kręgu osób nie stronących od alkoholu musiało pozostawiać nie bez wpływu na życie tajnego agenta. Bond, zdaniem Grahama Johnsona, Nelly Guchy i Patricka Davisa, wypiją niebagatelne ilości alkoholu. Z opublikowanego w British Medical Journal artykułu wynika, że agent 007 był po prostu wiecznie pod wpływem alkoholu. Notabene tytuł samej pracy Where James Bond's Drink Shaken Because of Alcohol-Induced Tremor można przetłumaczyć jako czy drinki Jamesa Bonda były wstrząśnięte z powodu alkoholowego drżenia rąk? I prawdę mówiąc, nie wiem, co jest śmieszniejsze, ten tytuł, czy postawiony na początku artykułu cel pracy badawczej opisany jako szczegółowe określenie ilości spożywanego przez Jamesa Bonda alkoholu w serii powieści Jana Fleminga. A podobno nie ma czegoś takiego jak praca marzeń. Zanim umrzecie razem ze mną ze śmiechu, muszę jeszcze zaznaczyć, że w przypadku British Medical Journal jest już tradycją, iż grudniowy numer pisma publikuje tego rodzaju lekkie i zabawne badania. Nie jest więc tak, że naukowcy Wielkiej Brytanii na potęgę zajmują się sprawdzaniem tego, ile piją fikcyjne postacie literackie. Polecam wam zresztą, jeśli tylko dobrze znacie język angielski, przeczytać sobie tę pracę, bo jest naprawdę zabawna. Żarty żartami, ale wróćmy do spraw poważnych. Zdaniem trójki autorów, James Bond, ten z kart powieści Fleminga przynajmniej, to alkoholik pijący 92 jednostki alkoholu w ciągu tygodnia, co stanowi przekroczenie zalecanego dziennego spożycia aż czterokrotnie. Jednostka alkoholu to 10 ml czystego alkoholu, co daje 900 ml czystego etanolu tygodniowo. Jeśli zatem przeliczymy to na czystą wódkę, dużo tych czystych rzeczy. Okaże się, że agent 007 każdego tygodnia spożywał 2 litry 300 ml 40% alkoholu, czyli prawie 330 ml wódki dziennie. Oczywiście przy założeniu, że rozłożymy cały pity przez niego alkohol równomiernie na wszystkie dni, ale co też oczywiste, musiały być okresy, gdy pił mniej i okresy, gdy pił więcej. Zapytacie, skąd to wszystko wiemy? Dobre pytanie. Otóż dwóch z trzech wspomnianych panów przeczytało wszystkie powieści traktujące o przygodach agenta jej królewskiej mości na Kindlu i na papierze i zrobiło staranne notatki. Wynotowali oni wszystkie spożywane przez niego trunki i sprawdzili ich stężenie. Te wszystkie informacje zgodnie z wymogami standardów prac naukowych można znaleźć w opisie samej pracy, co czyni ją jeszcze bardziej zabawną. Mniej zabawne są jednak wnioski. Nie dość, że Bond był alkoholikiem, to najprawdopodobniej cierpiał także z powodu drżenia rąk wywołanego uzależnieniem od alkoholu. Dlatego też nie był w stanie samodzielnie przygotować sobie mieszanych drinków. A jak te przedstawione w British Medical Journal ilości mają się do alkoholu, który Bond piją w filmach? A jak te przedstawione w BMJ ilości alkoholu mają się do tych, które Bond pił w filmach, zapytacie? Brytyjska agencja Design by Soup przyjrzała się filmom z Bondem w roli głównej i wynotowała nie tylko ile agent 007 pił, ale także, i co być może nawet ważniejsze, co pił. Wnioski, jakie nasuwają się z tego zestawienia, są dość ciekawe. Z samą infografiką zresztą zapoznać się bez problemu możecie, wpisując Shaken Not Stirred infografik w wyszukiwarkę Google. Po pierwsze, martini nie jest wcale najczęściej pojawiającym się w drinkach o Bondzie drinkiem. Po drugie, agent 007 aż do wydanego w 2002 roku Śmierć nadejdzie jutro pije tylko martini na bazie wódki. W 2002 roku w filmowym uniwersum pojawia się po raz pierwszy słynne Vesper Martini, do którego jeszcze zresztą w tym podcaście na pewno wrócimy. Co ciekawe, przez dekady w filmach i książkach o Bondzie pojawiały się także konkretne marki alkoholi, zarówno te luksusowe, jak whisky Macallan czy szampan Bollinger, po bardziej masowe, jak John Walker czy piwo Heineken. Na marginesie warto wspomnieć oburzenie fanów wywołane lokowaniem tego właśnie holenderskiego piwa. W Wszyscy, których butelka Heinekena w ręku Bonda obrażała, muszą pamiętać, że agent jej królewskiej mości pił także całkiem niewybredne trunki na kartach książek Fleminga. Magazyn Decanter przypomniał, że agent 007 w Żyj i pozwól umrzeć raczył się tanim Leibfrau Milch, a w Skyfall pije 50-letniego Macallana naraz jak wódkę w szotach. W książkach wielokrotnie sięga też po najtańsze masowo produkowane whisky, no ale to już tylko dygresja. Wróćmy zatem do samego Martini. Innym, często pojawiającym się wytłumaczeniem dla bondowskiej metody zamawiania martini jest argument mówiący o tym, że wstrząsanie rozwadnia drinki sprawia, że jest on potencjalnie słabszy, co ma szczególne znaczenie, gdy musisz zachować trzeźwość umysłu w pracy, ale nie możesz pozwolić sobie na zamówienie wody mineralnej. Taką wersję ma wspierać fakt, że w latach 50. i 60. zarówno gin, jak i wódka miały wyższą zawartość alkoholu na poziomie nawet 50%. Argument o tyle chybiony, że jak już wspomniałem wcześniej, poziom rozcieńczenia w obu metodach, mieszaniu i wstrząsaniu, jest z reguły bardzo podobny, jeżeli nie taki sam. Istnieje jednak znacznie prostsze wytłumaczenie tego fenomenu. Wstrząsanie drinków bardzo długo uchodziło za, nazwijmy to, nieco zbyt efekciarskie. Często mogło być odbierane jako chęć popisania się przez barmana. Starzy barmani, którzy pamiętali jeszcze czasy przedprohibicyjnej Ameryki i kultury koktajlowej z tamtych czasów, odnosili się do tego rodzaju praktyk z dystansem. Dla młodych była to atrakcja trochę jak dziś żonglowanie jedzeniem, flambirowanie wszystkiego, czy choćby kuchnia molekularna. Taki sposób przyrządzania drinków niósł ze sobą pewien powiew świeżości. Aby zrozumieć, o co w tym chodzi, polecam wam obejrzeć film Koktajl z Tomem Cruise'em. Bond jest właśnie takim typem bon vivanta, który choć jest tajnym agentem, lubi epatować luksusowymi samochodami, dobrze się ubierać, pokazywać w towarzystwie pięknych kobiet i ogólnie zwracać na siebie uwagę trochę jakby za mocno. No bo jak inaczej nazwać kogoś, kto skrupulatnie dyktuje kelnerowi proporcje swojego drinka. Za hipotezą chęci popisywania się przez Bonda przemawia jeszcze jeden fakt. Bond przerzuca się z klasycznego martini na jego wersję z wódką. Dlaczego? Lata 70. i 80. przynoszą okres największej popularności wódki. Alkohol ten ma dość jałowy smak. Nie jest tak dystynktywny jak whisky czy gin, ale super miesza się w koktajlach i można go pić z kieliszka bez potrzeby rozprawienia o aromatach. To trochę jak walka między BMW a Mercedesem. Auto z pacywką na masce ma renomę pojazdu dla starszych panów. Bogatych, ale jednak starszych, nudnych i przewidywalnych. BMW z kolei to marka dla młodych, z gorącą głową i niekoniecznie dużą rozwagą. Stereotyp ten jest oczywiście mocno pewnie przesadzony, ale no, nie wziął się znikąd. No i tak też jest troszkę z popularnością wódki. Jeśli ktoś zamawia wstrząśnięte martini, to robi to świadomie, bo wie czego chce. I tak jest z agentem 007. Który ma w jakiś sposób ucieleśniać wszystkie stereotypowe cechy mężczyzny w popkulturze. Silny, przystojny, wysportowany, no i przede wszystkim wie, czego chce. I tu przechodzimy do czegoś, bez czego żaden materiał o Bondzie nie może się obejść, czyli do słynnego Vespa Martini. To koktajl, który po raz pierwszy pojawił się w Casino Royale, książce wydanej w 1953 roku i według fabuły książki miał być kreacją samego Bonda. Lista składników obejmuje Gin Gordons, wódkę i Kino Lillet. Całość oczywiście wstrząśnięta na lodzie, bardzo dobrze schłodzona, przelewana jest do klasycznej czarki koktajlowej. I tu muszę was niestety zmartwić, ponieważ prawdopodobnie przepis ten nie jest już dzisiaj do tworzenia. Zmieniła się nie tylko zawartość alkoholu w ginie Gordons, bo spadła. Zmienił się też skład samego Kino Lillet, który dzisiaj jest po prostu Lilletem i Lillet w wersji blond albo w wersji czerwonej. Najprawdopodobniej też wódka w tym drinku była produkowana z ziemniaków, co wcale nie jest dzisiaj zjawiskiem powszechnym. Niemniej drinka tego warto spróbować, szczególnie jeśli lubicie klasyczne martini, ale jest ono dla was zbyt ziołowe lub po prostu zbyt wytrawne. Jeśli chcielibyście spróbować wersji Vesper Martini bliżej oryginałowi, można zastąpić Lillet wermutem Coqui Americano. Smak zrobi się wtedy jednak wyraźnie bardziej gorzkawy z uwagi na zawartość chininy we wspomnianym Coqui. Oba te trunki kupicie w specjalistycznych sieciowych sklepach z dobrym alkoholem, a dobrze wyposażony bar powinien mieć Lillet na stanie. Choć tam otwarta butelka kurzy się na półce pewnie parę lat, więc poza Vesper Martini nie znam żadnego popularnego drinka, który używałby tego alkoholu, także zamawianie tego w barze może być czasami ryzykowne. Niezależnie od tego, jaka była prawdziwa motywacja Jamesa Bonda, czy był alkoholikiem, czy po prostu lubił się popisywać, czy może po prostu musiał ograniczyć ilość spożywanego alkoholu, jedno jest pewne. Fraza wstrząśnięte, niemieszane przeszła do popkultury na dobre i już chyba nigdy z niej nie wyjdzie. Więc jeśli mogę zostawić was czymś pożytecznym na koniec, to wypadałoby was zostawić z przepisem na ten najbardziej kultowy z bondowskich drinków, na najbardziej kultową wersję bondowskiego martini, czyli właśnie Vesper Martini. A zatem 60 ml ginu Gordons, 10 ml wódki, 5 ml likieru Lille Blanc albo Coqui Americano. A zatem smacznego, a my słyszymy się już za 2 tygodnie.